Kilka lat temu wśród polskich katolików przeprowadzono, drodzy Państwo, ankietę, w której to pytano, czy wierzysz, czy wierzymy, my katolicy, czy wierzysz w zmartwychwstanie Chrystusa. Ponad 70% katolików stwierdziło, że nie wie, czy wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa. Każda religia, myślę, że chciałaby mieć, jeżeli mówimy takim językiem czysto religijno-naukowym, takiego lidera religijnego, jakiego mają chrześcijanie, który, przepraszam za to porównanie, na swoim koncie miałby taki cud jak Jezus, czyli zmartwychwstanie. Drodzy Państwo, mamy twarde dowody na to, że Chrystus zmartwychwstał. Dowody niepodważalne. Dowody, które mogą działać na nasz rozum, które możemy przyjąć rozumowo. Nie tylko na wiarę, ale także i rozumowo. Najprostszym dowodem jest to, że jego uczniowie oddali życie za Jezusa. Gdyby nie zmartwychwstał, nie oddaliby życia za Jezusa. Święty Andrzej chociażby został przecież ukrzyżowany w formie takiego X na krzyżu. Święty Bartłomiej obdarty ze skóry, święty Piotr ukrzyżowany głową w dół i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy apostołowie oprócz świętego Jana, który umiera na wyspie Patmos pisząc Apokalipsę, zginęli śmiercią męczeńską. Dziś właśnie o owych twardych, racjonalnych dowodach na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Mam przed sobą genialną i dość obszerną książkę Zmartwychwstanie wcielonego Boga autorstwa brytyjskiego filozofa religii Richarda Swinburna, który jest bardzo ceniony w Wielkiej Brytanii, jest w Akademii Brytyjskiej, jeżeli chodzi o badania filozoficzne. I ta książka oczywiście dostępna w naszym sklepie Zmartwychwstanie wcielonego Boga omawia, drodzy Państwo, dowody nie tylko na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale także dowody na to, że Bóg stał się człowiekiem. Mamy tutaj tak naprawdę dwa największe cuda, jakie pojawiają się w obrębie chrześcijaństwa i o których jest mowa w Ewangelii. To, że Bóg staje się człowiekiem, cud kompletny. I drugi cud, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To ciekawe, że kiedy i to się rzadko o tym mówi, zdaje mi się, kiedy archanioł przychodzi do Maryi, nazywa ją pełną łaski, charitate, mówi do niej, wypowiada do niej takie słowa, Ave, witaj, witaj pełna łaski. I kiedy Jezus zmartwychwstały spotyka swoich uczniów, mówi do nich również dokładnie, wypowiada dokładnie to samo słowo, które archanioł wypowiedział do Maryi. Witajcie, również owo Ave Charitate, czyli bądźcie pozdrowieni, można powiedzieć tak metaforycznie, uzdrowieni w sercu i na sercu, kiedy przyjmiecie moje zmartwychwstanie. Bo drodzy Państwo, święty Paweł napisał, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to naprawdę daremna jest nasza wiara. Mamy zatem dwa zwiastowania. Zwiastowanie archanioła Gabriela Maryi i zwiastowanie, w cudzysłowie, Jezusa swoim uczniom po zmartwychwstaniu. Otwieram tę książkę na rozdziale 9, w którym czytamy tak. Jeżeli Jezus powstał z martwych w ciele i chciałby Jego Kościół o tym wiedział, to należałoby się spodziewać dwóch rzeczy. Po pierwsze, że Jego Kościół, rozumiany oczywiście wtedy jako owych 11 bez Judasza, którzy pozostali, będzie przekonany, że widział go i rozmawiał z nim. I po drugie, że jego grób powinien być pusty, Nieco dalej przejdę do kwestii tego, dlaczego wydaje mi się, że nie widział go i nie rozmawiał z nim nikt poza jego uczniami. To też ciekawa hipoteza, którą tutaj nam wyjaśnia autor. A zatem te dwa warunki zostały spełnione, ponieważ uczniowie uwierzyli w Jezusa, w jego zmartwychwstanie i widzieli pusty grób. Spotkania i relacje, których doświadczyli z Jezusem, należy uznać za wiarygodne. Dlaczego? Dlaczego te wszystkie opisy, ewangeliczne spotkania uczniów z Jezusem należy uznać za wiarygodne? Ponieważ brak dowodów przeciwnych. Nikt nie udowodnił tak naprawdę, że Chrystus nie spotkał swoich uczniów po zmartwychwstaniu. Nie ma również żadnych rozbieżności w treści, w tychże relacjach tych, którzy, czyli uczniów, którzy spotykają Jezusa. Nowy Testament pełen jest stwierdzeń zawartych w księgach reprezentujących wszystkie występujące w nim rodzaje literackie, że Chrystus powstał z martwych lub też, że Bóg wskrzesił go z martwych. Pojawia się tam taki grecki czasownik oznaczający powstać. Zmartwychwstać, powstać, te dwa czasowniki są używane wymiennie, zamiennie. Wiele z tych stwierdzeń przypomina formuły wyznania wiary, na przykład z Księgi Nowego Testamentu, którą powszechnie uznaje się za najwcześniejszą, kompletną księgę. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, napisany około już 49 roku po narodzeniu Chrystusa, gdzie jest mowa: Jezus umarł i zmartwychwstał. Już w pierwszym liście, w pierwszej księdze Pisma Świętego, najstarszej zatem, jest mowa wprost, nie że Jezus, a ktoś widział i nie wiadomo, czy to był Jezus, czy to ogrodnik, jest mowa wprost, święty Paweł pisze w pierwszym liście do Tesaloniczan, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to jest 4:14 pierwszego listu do Tesaloniczan. Nie ma też żadnego fragmentu, w którym poddawany byłby wątpliwość fakt zmartwychwstania Jezusa. Nie znajdziemy, drodzy Państwo, takich fragmentów, szczególnie u świętego Pawła, który, i to stwierdzi każdy filolog czytający te listy, czyli nie teolog, który jakby z założenia powinien dawać wiarę Pawłowi, ale filolog, ktoś, kto nie patrzy na Pawła jako na nauczyciela, ale patrzy jako na autora listów, jakichś dzieł literackich, że Paweł był człowiekiem uczciwym i gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to on by po prostu o tym napisał, a przynajmniej zadawałby pytania, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał. W swojej uczciwości Paweł mówi wprost: Jezus umarł i zmartwychwstał. Formuł, czyli tych stwierdzeń, że Jezus zmartwychwstał, byli zapewne pewni uczeni nawracający się na chrześcijaństwo i niewątpliwie wymagały one rozwinięcia i uzasadnienia, które zapewne obejmowało przekazywane im nauczanie oraz głoszenie Ewangelii. A zatem już pierwsi uczniowie uczniów Jezusa byli przekonani o tym, że Jezus zmartwychwstał i szli za uczniami, którzy byli świadkami zmartwychwstania Jezusa. My, apostołowie, jesteśmy świadkami tych rzeczy, czytamy w Dziejach Apostolskich. Ktoś by chciał sprawdzić, to jest 2:32, 4:33, 5:32. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ to są dowody też, drodzy Państwo, na dyskusję z tymi, którzy wątpią w zmartwychwstanie Chrystusa. To nie jest tak, że chrześcijanie wymyślili sobie jakiegoś Jezusa i żeby go wyróżnić spośród liderów innych wielkich religii monoteistycznych, no to wymyślili zmartwychwstanie. Mamy na to, drodzy Państwo, mocne dowody i nie tylko literackie, nie tylko religijne, ale uwaga, historyczne. Najbardziej konkretnym uzasadnieniem wiary w zmartwychwstanie Jezusa, jaki znajdujemy w Nowym Testamencie, jest to, że ukazywał się lub był widziany przez wielu ludzi. I to są Dzieje Apostolskie, 13:34. Dalej, w niniejszym rozdziale będę mówił o kwestii tego, kiedy i komu Jezus się ukazał. Rozumiem przez ukazanie się Jezusa to, że danej osobie wydawało się, że jest On obecny. Odkładam na razie kwestię tego, czy był On widzialny prawdziwie, czy nie. Autor tutaj bardzo uczciwie podchodzi do sprawy i idąc drogą uczciwości stwierdza wprost, że Jezus zmartwychwstał. Wyraźnie było to centralnym elementem chrześcijańskiego nauczania, zanim jeszcze napisana została którakolwiek z ksiąg Nowego Testamentu. Poszczególne opisy ukazywania się Jezusa w Nowym Testamencie różnią się jednak pod względem tego, komu się ukazywał i gdzie się ukazywał. W rozdziale 4 zwróciłem uwagę na to, że o ile bardzo krótkie stwierdzenie centralnych elementów chrześcijańskiego przesłania, czyli czynów i słów Jezusa, wraz z uzasadnieniem było zapewne wiernie przekazywane pomiędzy wspólnotami chrześcijańskimi, to szczegółowe uzasadnienie wiary w te elementy nie było zapewne przekazywane tak samo wiernie ani pamiętane tak dobrze jak przez bezpośrednich świadków tegoż. Dlatego gdy czyny i słowa Jezusa zostały spisane, musiały pojawić się rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opisami. To o co tu chodzi? Tu chodzi o to, że ci, którzy byli świadkami słów i czynów Jezusa, byli świadkami w sposób subiektywny, na swój sposób odbierali te słowa i czyny Jezusa i inaczej je opisywali. No i zdarzają się rzeczywiście rozbieżności co do kwestii, jak te czyny i słowa Jezusa są odbierane i spisywane przez autorów Ewangelii. Natomiast nie ma żadnych rozbieżności, jeżeli chodzi o opis zmartwychwstania Chrystusa i o tę formułę Jezus umarł i zmartwychwstał. Dlatego, gdy czyny i słowa Jezusa zostały spisane, musiały pojawić się rozbieżności. Zatem, o ile powszechna zgoda co do tego, że Jezus zmartwychwstał i że jest na to wielu świadków, stanowi mocne uzasadnienie prawdziwości tego twierdzenia, istnienie nieco różniących się między sobą wersji tego, komu się ukazywał i kiedy, nie wpływa w znacznym stopniu na wiarygodność tych dowodów, o ile nie są one zbytnio ze sobą sprzeczne. Grupa naśladowców Jezusa, rozproszona po jego ukrzyżowaniu, przyrodziła się w entuzjastycznych głosicieli Ewangelii, której centralnym elementem było zmartwychwstanie Jezusa, centralnym elementem ewangelizacji czynionej przez uczniów Jezusa jest zmartwychwstanie. No bo to ich najbardziej przejęło, bo to było najbardziej spektakularne, bo nie tylko wierzyli w to, ale byli świadkami, widzieli to na własne oczy, znaczy widzieli Jezusa zmartwychwstałego. Domaga się to wyjaśnienia. Możemy, jak sądzę, wykluczyć celowe oszustwo ze strony najbliższego kręgu naśladowców Jezusa. Wielu z nich było gotowych umrzeć za to, w co wierzą, mimo początkowych wątpliwości. I to znajdziemy u Mateusza, 28 rozdział, werset 17. Wyraźnie widać, że, słusznie czy nie, uczniowie generalnie wierzyli, że Jezus został wskrzeszony, ponieważ wielu z nich go widziało oraz, że ukazując się im, powierzył im do głoszenia Ewangelię. W Nowym Testamencie jest tylko jedno formalne stwierdzenie w rodzaju wyznania wiary mówiące o tym, komu ukazał się Jezus. Znajduje się ono w pierwszym liście do Koryntian 15:1-8, gdzie święty Paweł powtarza Koryntianom to, co już wcześniej im mówił, a co sam przejął, a mianowicie, że Jezus ukazał się najpierw Piotrowi, potem 12, a następnie, uwaga, więcej niż 500,5 tysiąca braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli, potem Jakubowi, później wszystkim apostołom, a na końcu samemu Pawłowi jako poronionemu płodowi. Jest tu mowa o tym, że Jezus przychodzi jako zmartwychwstały do Piotra, do papieża, pierwszego, prawda, papieża. Jest tutaj ta hierarchia zachowana. I później ukazuje się grupie 500,000 ludzi, którzy żyją. Czyli święty Paweł mówi, oni żyją, możecie ich spotkać, możecie ich spytać, możecie z nim porozmawiać o to, co widzieli. To nie są dwie osoby, to nie jest 5-10, to jest 500 osób. Tak list do Galatów, jak i pierwszy list do Koryntian uznaje się powszechnie za napisane przez Pawła. On sam datuje swoją wizytę w Jerozolimie na jakieś 4 czy 3 lata po swoim nawróceniu, czyli około 6 lat po ukrzyżowaniu. Formalny charakter pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział oraz wiedza, jaką dysponuje jego autor, czynią ten opis najbardziej autorytatywnym w porównaniu do wszystkich innych opisów tego, co się stało i kiedy się to coś stało. Biorąc pod uwagę kontekst pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, nie ulega wątpliwości, że Paweł twierdzi, iż jego relacja stanowi dosłowny, drodzy Państwo, nie jest metafora, dosłowny opis rzeczywistych spotkań ze zmartwychwstałym Jezusem. Pisze bowiem te słowa po to, by zapewnić Koryntianom, że zmartwychwstanie umarłych jest możliwe, ponieważ Jezus jako pierwszy zmartwychwstał i dodaje, jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to wasza wiara jest daremna. W odniesieniu do tego pierwszego ma na myśli wydarzenie przyszłe, skoro dotyczyć ono będzie tych, którzy umarli. Musi więc ono wiązać się z dosłownym powróceniem na nowo do życia, choć oczywiście obejmuje także o wiele więcej. Zatem jego uzasadnienie musi opierać się na tym, że Chrystus dosłownie powrócił na nowo do życia. Jest też dodatkowy powód do uznania tego opisu zmartwychwstania za zdecydowanie najbardziej autorytatywny, a mianowicie charakter jego autora. To już mówiłem na początku, że Paweł różni się od innych osób, które pojawiają się na kartach Pisma Świętego, tym, że możemy sami ocenić jego charakter jako świadka, czytając te z jego listów, które są bezspornie, autentycznie, sprawia wrażenie zupełnie na wskroś uczciwe. Jeżeli Paweł uznaje jakąś formułę wyznania wiary, a już szczególnie w odniesieniu do kwestii tak niezmiernie istotnej, to sam w nią wierzy. Skoro Paweł o czymś pisze w liście i pisze to z całą pewnością, jako człowiek uczciwy, to stwierdzi ktoś, kto się zna, że tak powiem, na psycholog na przykład, prawda? Czytając takie listy, to człowiek uczciwy, jeżeli o czymś pisze, to znaczy pisze uczciwie. I Paweł w swej uczciwości szczerze wyznaje, Jezus umarł i zmartwychwstał. A skoro wierzy w tę prawdę po rozmowie na ten temat z Piotrem i Jakubem, jakby można powiedzieć, weryfikował to ten fakt, czy Chrystus zmartwychwstał, czy nie, właśnie z pierwszym papieżem, czyli z Piotrem i z Jakubem, to jest przekonany, że i oni w nią wierzą. Gdyby wydawali się mieć co do niej wątpliwości, to nie mógłby postąpić inaczej, niż samemu także te wątpliwości podzielać i napisać o nich, drodzy Państwo, w swoich listach, w swoim liście. Tu później jest mowa o genialna analiza spotkania z Marią Magdaleną, z uczniami kroczącymi do Emaus. Książka taką dość małą czcionką jest napisana, jest też takiego większego formatu, tak więc jest tej treści tutaj bardzo dużo. Gdybyśmy, to jest książka oparta na faktach historycznych, faktach biblijnych, na źródłach historycznych, źródłach także pozabiblijnych, dowodzących temu, że Jezus naprawdę umarł i zmartwychwstał i jeszcze wcześniej, że Jezus stał się człowiekiem. Gdybyśmy znali te fakty, to myślę, że tu nie chodziłoby także o przekonywanie innych do tego, że Chrystus zmartwychwstał, ale myślę, że nam byłoby łatwiej wierzyć w trudnych momentach, że skoro Chrystus zmartwychwstał, czyli pokonał śmierć, jest ponad czasem i ponad przestrzenią, to znaczy, że jest teraz, tu, kiedy oglądasz, drogi widzu, ten film, obecny jako Chrystus zmartwychwstały, który na swoich rękach ma jednak ślady ukrzyżowania. Chrystus prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, który poznał nędzę człowieka i z tej nędzy nas wydobywa i wskazuje nie tylko na pusty grób. Tu się nie kończy sprawa. My jesteśmy ludźmi nie pustego grobu, ale zmartwychwstania. Chrześcijanin to człowiek zmartwychwstania. Jeżeli patrzymy przez oczy zmartwychwstania na codzienność, to każdy problem można złożyć do owego grobu, pustego grobu i zmartwychwstać z tym problemem, czy bez tego problemu, w każdym razie oddając, zawierzając to Bogu. Wszystkiego błogosławionego Wam, nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tam już na nas czeka Chrystus zmartwychwstały. Szczęść Boże!